Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ach, plyń, ludzko moja, plyń, plyń my z biegiem fal. A ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal. Tę dal, młodo i burzliwo, pełną chmurnych, górnych snów. Ach, leć, może chwilę te przyśnią mi się znów. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cudnych snów, te jasne złote dni. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza się wokół szkli i wiodą nas krainę cud. Cudnych snów, te jasne złote dni.
Witamy Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej kresowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Cieszymy się, że możemy być razem z Państwem 1 stycznia, w pierwszy dzień nowego 2022 roku. Kłaniamy się Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Dzisiejszą audycją rozpoczynamy 4. rok naszych kresowych spotkań z Państwem. Pamięta Pan, Panie Michale, naszą pierwszą audycję?
Oczywiście. Było to w czwartek, 3 stycznia 2019 roku. Audycja trwała pół godziny, a naszym pierwszym gościem był profesor Wiesław Makarewicz, wilnianin, były rektor Akademii Medycznej w Gdańsku.
Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie.
Panie profesorze, jest pan pierwszym naszym gościem, którego częstujemy dobrą, świeżą
kawą albo herbatą.
Bardzo dziękuję, z przyjemnością skorzystam.
Wilno, ale też Lida, postawy, to miejscowości, które są bliskie pańskiemu sercu.
Tak jest. Urodziłem się w Wilnie, na Zwierzyńcu dokładnie. I losy moich rodziców, a ojciec był lekarzem, absolwentem USB, skończył studia w 1933 roku i marzyło mu się, żeby być ginekologiem. Był wolontariuszem na klinice ginekologicznej, ale nie bardzo miał za co żyć i musiał dorabiać między innymi w pogotowiu ratunkowym, gdzieś tam jeszcze. I wówczas reżim bakteriologiczny był taki, że profesor nie zgodził się absolutnie, żeby on przychodził do czystego oddziału położniczego, skoro on dyżuruje w pogotowiu. Także między innymi z racji ekonomicznych trudności zdecydował się na podjęcie pracy lekarza powiatowego w Postawach. To było województwo wileńskie. Myślę, że około 80-100 kilometrów od Wilna. I wyjechałem tam jako dziecko w 1938 roku z rodzicami. I w Postawach spędziliśmy właściwie większość okupacji. Ojciec nas odesłał do Wilna dopiero w 1943 roku. Sam zresztą musiał zostać w Postawach aż tam do wejścia Armii Radzieckiej.
Był pan profesor wtedy młodym chłopakiem, pełnym marzeń.
Tak jest. Wyjechałem w 1938 roku z Wilna, a wróciłem w 1943. W tym okresie no już niewiele pamiętam, szczególne obrazy, ewentualnie jakieś takie wspomnienia łowienia ryb w Wili, albo w taki sposób zresztą bardzo specyficzny, myśmy do koszyka te ryby łowili. Albo przejazd w takim konwoju niemieckim, gdzie nas ojciec umieścił w drodze do Wilna i gdzie po drodze partyzanci tam zatrzymali ten konwój, wywiązała się strzelanina i za moimi plecami paliła się stodoła. I to gorąco zostało w mojej pamięci do dzisiaj.
Wspomniał pan czas wojny, a jak to się stało, że trafił pan na Gdańskie Wybrzeże?
Wyjechaliśmy z Wilna w końcu września 1945 roku. Wiem, że do Gdańska po dwutygodniowej podróży takim repatriacyjnym transportem trafiliśmy. Tu jesteśmy zarejestrowani w PUR-ze, czyli w Polskim Urzędzie Repatriacyjnym, 7 października.
Dwa tygodnie to długo.
No tak ta podróż wyglądała wtedy. Przejeżdżaliśmy tym transportem przez dzisiejsze Prusy Wschodnie. Pamiętam takie miasteczka jakieś po drodze, które były zupełnie wyludnione. To był niezwykły widok, gdzie się przechodziło ulicami, nie było nic. Troszkę psów i kotów biegało.
Pan profesor, biochemik o bogatym dorobku naukowym, społecznik, osoba o wielkiej wrażliwości i wielkim sercu, odszedł niestety od nas 21 grudnia w wieku 86 lat. W miniony wtorek rodzina, przyjaciele, współpracownicy i wychowankowie pożegnali pana profesora na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Profesor Makarewicz był niestrudzonym badaczem historii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego medycy po ekspatriacji zasilili w znaczący sposób Akademię Lekarską w Gdańsku. Prawdopodobnie w lutym ukaże się nakładem wydawnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego książka profesora Makarewicza poświęcona naukowcom gdańskiej uczelni o wileńskich korzeniach.
Miejmy także nadzieję, że zebrany i opracowany przez pana profesora bogaty materiał o historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego 1919-1939 zostanie wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu, w którym przez ostatnie lata uczestniczył. Przypomnijmy, jak pan profesor Wiesław Makarewicz mówił w naszej audycji o swoich związkach z Wilnem.
Ja w 1953 roku już tu zdałem maturę. Właściwie edukację całą odbyłem w Gdańsku, bo trafiłem po wojnie z racji wieku do czwartej klasy. Wcześniej do szkoły nie chodziłem. W 1953 roku po maturze dostałem się na studia w Akademii Lekarskiej, gdzie skończyłem absolutorium w 1958 roku, ale ogromny wpływ na mnie wywarła postać profesora Włodzimierza Mozołowskiego, który wykładał biochemię. To był profesor, który tu przybył z Wilna, ale wychowany był we Lwowie. Oryginalna bardzo postać i bliski człowiek Piłsudskiemu. To była niezwykła postać, charyzmatyczna i myślę, że to, że zostałem takim lekarzem, to spowodowała osobowość Mozołowskiego. Nikt nie był w stanie mnie wtedy bardziej pociągnąć za sobą niż on.
Czy możemy powiedzieć, że gdyby nie kadra Uniwersytetu Wileńskiego Stefana Batorego, to Akademii Medycznej w Gdańsku by nie było?
Pewnie tak można powiedzieć, chociaż oczywiście byli tu różni ludzie z Polski, ale grupa kadry akademickiej, profesorów z takim przedwojennym, prawdziwym stażem profesorskim była wyjątkowo liczna, bo 6 takich dużych nazwisk profesorskich można by wymienić. Profesorowie Reicher, anatom, Mozołowski, chemik, biochemik właściwie. Wtedy nie używało się nazwy biochemia, chemia lekarska. i healer histolog oraz klinicyści Michejda, chirurg, który tu organizował klinikę chirurgiczną, Pawlas, dermatolog, który tutaj rozpoczął akcję W, czyli walkę z epidemią chorób wenerycznych, która po wojnie była dramatycznie ważna. I trzecim profesorem klinicystą był Abramowicz, okulista, który tu dołączył w 1946 roku. Otóż ta szóstka profesorów to był niebywały kapitał intelektualny w zbliżonej Polsce w ogóle, a on trafił tu do Gdańska i już w 1945 roku jesienią rozpoczęła się rekrutacja na studia, którą organizowali Mozołowski i Hiller.
I wówczas to była Akademia Lekarska, to nie był Gdański Uniwersytet Medyczny.
Wówczas to była Akademia
prawda?
Lekarska, a dodam jeszcze, że trzech spośród tych wymienionych profesorów było dziekanami na Wydziale Lekarskim w Wilnie, a wobec tego przynieśli tu nie tylko wiedzę zawodową, ale też cały system organizacji wydziału.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, tradycją stało się, możemy tak powiedzieć, że w pierwszej audycji w nowym roku podsumowujemy minione 12 miesięcy, przywołujemy tematy, które poruszaliśmy, przypominamy naszych gości, słowem dokonujemy subiektywnego podsumowania 52 kresowych saloników roku 2021.
Proponuję zacząć od naszych spotkań z pomorskimi kresowianami. Państwa opowieści o dzieciństwie, czasie wojny i powojennych losach są nieocenioną skarbnicą wiedzy o losach Polaków na wschodnich terenach Rzeczpospolitej w XX wieku. Tak o rodzinnym Nowogródku opowiadała pani Teresa Fiedorowicz, a o sebryjskich losach mówił zesłany z Pińska pan Andrzej Gwiazda.
W moim wspomnieniu to było piękne, piękne i bardzo duże, ładne miasto. Naprawdę to ono było zupełnie przeciętne, nieduże, przepełnione ludźmi właściwie różnego rodzaju. Byli Polacy, byli Białorusini, byli Rosini. Było dużo Żydów, sporo prawosławnych. My jako dzieci biegaliśmy właściwie wszędzie. Trzy cerkwie, dwa kościoły, jedna bożnica żydowska, bardzo ładna świątynia tatarska. Przed naszym domem był kościół Farny. Nad kościołem Farnym górowały ruiny zamku. Jeśli chodzi o okolice, gdziekolwiek się spojrzało, była ciemna smuga lasu. Dookoła, tak jakby Nowogródek był w środku jakiejś polany leśnej. Tam Mickiewicz był wszędzie, na każdym kroku, czasem do znudzenia, czasem do przesady. Ale to tak chyba jest wszędzie, gdzie ktoś swoją twórczością, obecnością góruje nad wiekami i społeczeństwem. Dużo się w domu czytało, dużo się znało z bratem. Czytaliśmy jakiś utwór i były wyścigi. Czy trzykrotne przeczytanie jakiejś ballady wystarczy do zapamiętania, czy będzie trzeba jeszcze doczytać, a potem wypowiedzieć. Wszystkie ballady zresztą znaliśmy na pamięć. Urodziłam się jeszcze w starym domu, ale pamiętam dobrze już tylko nowy dom. W latach 30. budowany, drewniany, pięciopokojowy. Dla nas brata jeszcze ojciec szykował dwa pokoje na górce z normalnymi oknami. Zdążyli położyć jeszcze podłogę. Na wszystko dalsze już nie było czasu. Zaczęła się wojna.
Jak ja pamiętam, jechaliśmy 3 tygodnie tym pociągiem. Oczywiście wagon towarowy, 2 poziomy desek prycz. Myśmy już zajęli dolną pryczę, bo tam były zajęte. Na górnej pryczy jechały 2 panny mielczarkówne, które czasem mnie tam zabierały, żeby mógł powyglądać przez szpary w zabitym okienku. Natomiast jakie warunki były? Trafiliśmy do kraju, w którym w lecie w pełnym słońcu jajko gotowało się w piasku, a w zimie 40 stopni to było dość ciepło, minus. I trzeba się było do tego przyzwyczaić, nauczyć jak żyć w tym i jak przeżywać, no bo z naturą człowiek nie wygra. No pamiętam, że pierwsze wyjście w zimowe, to potem miałem takie twarde góle na w policzkach i w podbródku. Natychmiast odmroziłem. Codziennym elementem pacierza, znaczy prośbą, to było, żebyśmy wrócili do Polski i żebyśmy jutro mieli co jeść. Jest kwestia, co to znaczy mieli co jeść. Jeżeli był jeden na osobę kartofel na dzień, kartofle były prawdopodobnie średnicy 3 cm, to już był duży, ale to się uważało, że mamy co jeść. Pamiętam, które święta, kiedy było tak dobrze, że przez całe 2 dni świąteczne nie jadłem ziemniaków, tylko kaszę lub placki czy coś takiego. No więc bywały też takie radosne dni. Najtrudniejsza była zima. Najniższa temperatura zmierzona było minus 64. Natomiast według takiej oceny, to z jakiej odległości, jak się pluło na płot, to stukało. No więc jak stukało mniej więcej z mniejszej odległości jak 10 cm, to już było poniżej 50.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Nieocenionym źródłem informacji historycznych jest nasz redakcyjny kolega Daniel Wojciechowski, który co tydzień zabiera nas w podróż w przeszłość, przedstawiając w kresowym kalendarium ciekawe wydarzenia sprzed lat.
Nierzadko ilustrując je utworami muzycznymi, tak jak i tym razem.
Aleksander Jagiellończyk jeszcze dzisiaj w naszym kalendarium. Koronowany na króla Polski został 12 grudnia 1501 roku i też zmarł całkiem młodo, miał lat 45, a zmarł w Wilnie i został pochowany w katedrze wileńskiej. Wielkim księciem litewskim, a następnie królem Polski został wtedy jego młodszy o 6 lat, brat Zygmunt Stary, czyli ojciec Zygmunta Augusta i mąż królowej Bony już wcześniej wspomnianej. Natomiast 13 grudnia 1933 roku w Wilnie urodziła się Natasza Zylska, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 50. W 1963 roku wyjechała do Izraela. Zmarła w 1995. Pozostawiła po sobie m.in. tę piosenkę.
Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści wiatru i gwiazd, wiatrząc kasztany pod stopy gradem. Mówiłeś, żegnaj i drżał ci głos, lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce. A ty rzekł mi 3 słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Już 3 jesień, park nasz wyzlaca, kasztany lecą z drzew 3 raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle świeci liści i gwiazd. Tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dała mi serce. A ty rzekł mi 3 słowa, nic więcej, że kochasz mnie, wiatr.
Mam nadzieję, że się Państwu podobało. To była pierwsza część naszego rocznego podsumowania, a na drugą zapraszamy po krótkiej przerwie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. W dzisiejszej noworocznej audycji wspominamy miniony rok 2021. Czy pamiętają Państwo naszą ubiegłoroczną wakacyjną muzyczną zabawę, czyli kresowy kącik marzeń? Z pewnością pamięta o nim pani Emilia Maćkowiak, gdańszczanka z Brześcia.
Mam sentyment do tego miasta, jak również do tej krainy poleskiej. Często lubię wspominać te czasy, gdzie jako dziecko mieszkaliśmy w Brześciu. Naszym ulubionym tematem był śpiew piosenek nowych, współczesnych, jak Tango Milonga, Ta ostatnia niedziela, czy Zakochany złodziej, który sobie najbardziej upodobałam. A ponieważ w Brześciu też była łaźnia miejska, do której żeśmy bardzo często chodzili, parówka była taka niesamowita, ja nie wytrzymałam, więc schodziłam sobie do poczekalni i tam przebywałam czekając na mamę. A mama chyba chciała schudnąć, bo jeszcze tam biczowanie było rózgami brzozowymi. No i wówczas właśnie mama brała ze sobą też śpiewnik piosenek, które wówczas były najbardziej modne. No a ja sobie upodobałam właśnie Zakochanego złodzieja. I tam sobie właśnie siedząc, czekając na mamę, wyśpiewywałam, aż przychodziły osoby i zaglądały, kto to śpiewa i dlaczego taki repertuar. Myślały, że to wszystko ja potrafię z pamięci, ale ja trzymałam ten śpiewnik i na tej stronie właściwej, gdzie właśnie były słowa tej piosenki. Mogę zanucić. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, by mógł na pomysł spaść, by niejednej młodej pannie maleńkie serce skraść. Kradł, 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 aż na ostatku wpadł. Jeśli to możliwe, w całości tą piosenkę bardzo bym chciała usłyszeć.
Muzyczny kącik marzeń.
Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił, nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Najgorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Z mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią, wpadł. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść. Kradł, kradł, kradł.
kradł, a przez jedno małe serce wpadł.
Muzyczny kącik marzeń. Ukochane szlagiery sprzed lat.
Rok miniony upłynął nam, drodzy Państwo, pod znakiem pandemii, a że zdrowie jest, jak wiemy, najważniejsze, w naszych audycjach proponowaliśmy Państwu kuracyjne wizyty na kresach południowo-wschodnich w przedwojennych uzdrowiskach.
Szkło to uzdrowisko, które przeszło do historii, bowiem kurowali się w nim jako pierwszy znany kuracjusz nie byle kto, bo Mikołaj Radziwiłł, zwany Sierotką, twórca potęgi Radziwiłłu w Nieświeżu, król Jan III Sobieski, Władysław IV, ba, Sobieski, który bardzo często bywał w Jaworowie, poza Wilanowem, Jaworów był jego drugą ulubioną siedzibą na kresach, a szkło to jest raptem parę kilometrów pod Jaworowem. Wobec tego król z tych źródeł korzystał i konną sztafetą wysyłał butelkowaną wodę ze źródeł w szkle dla swej ukochanej Marysieńki, która dla podreperowania zdrowia leczyła się w słynnych uzdrowiskach francuskich. Jeżeli sięgną Państwo do przedwojennych gazet i otworzą sobie na przykład ilustrowany Kurier Codzienny, to bez problemu znajdą Państwo wielkie inseraty i reklamy wody mineralnej Morszynki. Z jedynego w Polsce zdroju wód gorzkich, czyli mówiąc obrazowo, polskiego Karlsbadu, czy też polskich Karlowych Warów, który w dodatku, jeśli chodzi o własności lecznicze, pod wieloma względami przewyższał nawet Karlsbad i w dwudziestoleciu międzywojennym zwłaszcza rozwinął się jako drugie po truskawcu na ziemi lwowskiej wielkie uzdrowisko, chociaż administracyjnie należał do województwa stanisławowskiego.
Przewodnikiem po letnich salonach II Rzeczpospolitej był Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, a do Kosowa na Huculszczyźnie, do lecznicy narodu doktora Apolinarego Tarnawskiego zabrała nas Natalia Tarkowska.
Metoda doktora Tarnawskiego oparta była na czterech filarach pochodzących z natury. Były to powietrze, woda, ruch, słońce i dieta jarska. Były to bardzo skuteczne, a zarazem proste środki lecznicze. Doktor często powtarzał swoim pacjentom hasła: życie to ruch, słońce lekarzem, czy pokarm powinien krzepić, bowiem organizm człowieka postrzegał jako cudowną maszynę, która ma zdolności samonaprawcze. Był zdania, że wystarczy tylko powrócić do naturalnych instynktów, które zagłuszamy przez cywilizację. A ten powrót do natury miał być lekarstwem na depresję, nerwice, otyłość czy ogólne osłabienie organizmu. Doktor Tarnawski nie szczędził krytyki ni gwiazdom estrady, ni biskupom. Nie kłaniał się nikomu, powiedzielibyśmy. I z perspektywy czasu wygląda to niezwykle malowniczo i teatralnie. Pierwsze dni w lecznicy nie należały wcale do łatwych. Wielu pacjentów doznawało szoku, kiedy tam trafiali po raz pierwszy, ponieważ okazywało się, że zasady panujące w lecznicy są bardzo rygorystyczne i mieli przez długi czas problemy z przystosowaniem się. W lecznicy panował czas słoneczny, czyli wstawano o świcie, a kładziono się spać o godzinie 21. Wtedy to stróż nocny chodził i napominał osoby, które jeszcze nie zgasiły światła w swoich pokoju. Natomiast rano, kiedy następowała pobudka, która być może często też była przymusowa, bo jeśli pacjent nie wstał, to był budzony. Ubierano się wtedy w specjalny przewiewny strój z kosowskiej siateczki i wybiegano przed willę, żeby brodzić boso po rosie. A później pacjenci udawali się na boisko gimnastyczne, gdzie zazwyczaj w rytm muzyki gimnastykowali się przez godzinkę, a następnie udawali się na kąpiele słoneczno-powietrzne, które odbywały się także na specjalnych boiskach przygotowanych do tego celu. I tam już panowała luźna atmosfera, pacjenci mogli sobie rozmawiać, grać w rozmaite gry i wylegiwać się na drewnianych pryczach.
W kresowym Saloniku nasi korespondenci informowali nas o życiu naszych rodaków na ziemi wileńskiej i lwowskiej. Tak oczywiście będzie i w tym roku. A jak to robili w roku minionym?
Witamy serdecznie słuchacze kresowego Saloniku.
Witam serdecznie kolegów redaktorów i naszych kochanych słuchaczy.
Mamy połączenie z Kariną i Eugeniuszem.
Witamy serdecznie słuchaczy kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Tak, mimo pandemii obecnie tematem numer jeden jest właśnie spis, a raczej nawet dwa.
We Lwowie mroźno i śnieżno, czyli mamy prawdziwą zimę, podobnie jak w Gdańsku.
Po raz pierwszy na Litwie zorganizowano spis ludności bez pomocy ankieterów.
Po trwającej prawie dwa lata przerwie Lwowska Galeria Sztuki imienia Borysa Woźnickiego została ponownie otwarta dla zwiedzających. Eksponowane są m.in. płótna Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Juliusza Kossaka, Henryka Siemiradzkiego, Artura Grotgera. A na koniec dołączamy się do życzeń imieninowych dla Walentego z Wilna. I tak po lwowsku życzymy. Daj Ci Boże zdrowia, a Matka Boska pieniędzy.
Życzy Walenty wcale nie święty.
Utkwiła mi szczególnie w pamięci wielkanocna korespondencja Walentego Wojniło i jego świąteczne życzenia godne gawędziarza Wincuka. I oczywiście emigracyjny utwór Wiktora Budzyńskiego, który co roku gości w naszej wielkanocnej audycji.
No a jakże, panoczki wy moje kochaninkie, witajcie serdecznie. Toż posłuchawszy Wincuka, aż serce roztajala. On żeż z usiom jak mój dziaduk, świeć panie nad jego duszo, gawędzil. I kto dziś lalinki wspomni, kiedy i wrzaczki dzieciuki już nie chodzą. Toż im taka malowana jajka, to jaka tam atrakcja? Im teraz kinder jajki dawaj. A w tym roku to całkiem ta Wielkanoc nieludzka, bo to w Wilnie i w rejonie wileńskim do kościoła na nabożeństwo nie puszczają. Sam biskup zabronił, kwarantanna znaczy się. To musi i tyle na dziś, kochaninkie, a przy okazji to i braciaka z rodzinką pozdrawiam, co to uciekszy z Wilni i na kulbudy przemieniawszy. Chrześniak Jarema już znaczy się, wileńsko-kaszubska mieszanka, niech nie zapomni do babciuni na Skype'a jutro odezwać się.
На Вилканоц кілбаси сос і кабанос. А в неділі вчесні рано, як чоловік встав, одразу жар. Докшано, 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 моглись добірать, пан щось хотів. Як ядлись, то юж не питано, допоки ж певний талиш м'яв. Докшану, 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 мішку добірав, навіть крем. Брав рецинус і був здоров, і на Вільканоц місті Львов. В Лондині на Вільканоц, мовю мі суп, і що хочеш, то зроб, но? Недели вчесні рано, бжу граю ж мі, а мов'ю мі, ті. А ті, то значить хербата з млеким. Ну як я мог йому лопкати на Вількану, значить хербата з млеким. Як та хербата з млеким, відомо, єст докшану, докшану, докшану. От рана всього, то не так. Кабанус пліс, мов'ю, ну то віче, що мі дано? Кавалик біфа, звиклий флаг. Докшану, 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 где львовский зульц, где сальце сон? Грызы биф и в мечтах снов, мам великану звести львов. Już widzę tę Wielkanoc, gdy będzie znów nasz stary Lwów. В неділі вчесні рано дзвон збуді струж і швінцоний уж. Духшану, 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 Наталі ж лечі чиясь лза. Длячего не фригаш, спитану, а я мовім не глодне чогось я. Духшану, 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 випій штаган чистий раз. Алло, Лондин, бойць містров, і я збачу місто Львов.
Кресовий салонік Радіа Гданськ.
I nam, panie Michale, w ubiegłym roku udało się kilka dni spędzić na Wileńszczyźnie. Niesamowite wrażenie wywarło na nas zakończenie roku szkolnego szkół polskich w Wilnie na Placu Katedralnym. I te 100 par, ponad 100 par, które na Placu Katedralnym zatańczyły poloneza.
Z okazji wręczenia świadectw dojrzałości maturzyści 6 szkół polskich miasta Wilna zgończą się w jednym rytmie poloneza. Dzisiejszy polonez jest szczególny, ponieważ tego, szanowni państwo, jeszcze nie było. Po raz pierwszy w Wilnie zatańczy aż 108 par maturzystów. Podkomorzy rusza i z lekka wyrzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podał rękę Zosi i skłoniwszy się pierwszą parę prosi, a więc...
Poloneza, czas zacząć!
Helena Juchniewicz, Gimnazjum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Jesteśmy dosyć znani w świecie, w Polsce szczególnie, i pierwsza dama też wręcza nam prezenty. No, mamy 32 maturzystów, otrzymali świadectwa dojrzałości i ukończyli szkołę. I są przeszczęśliwi, bo poloneza zatańczyliśmy już w szkole. I wtedy odbyła się ta gala uroczysta z wręczeniem świadectw dojrzałości.
Fajnie, fajnie, że udało się nam tańczyć, mimo to, że pada na dany moment, ale no, czujemy się świetnie po prostu.
Dobrze, żeby z parasolami tańczyliśmy, bo była próba tylko raz z parasolami, no nie bardzo wyszło.
Zamieszanie mogło być, tak. Jeszcze teraz jakieś zdjęcia mamy z rodzicami i później tak, mamy bal maturalny, taki normalny.
Wieczorowy i wtedy zabawa.
Tak, bardzo fajne będą wspomnienia na pewno.
W naszych ubiegłorocznych audycjach poruszaliśmy tematy radosne i te przypominające o traumatycznych wojennych państwa przeżyciach. Tak było w przypadku urodzonego niedaleko Kowla na Wołyniu pana Ryszarda Rusiłowicza.
Miałem wówczas 2 lata i 164 dni, kiedy moja mama pojechała od dziadków, tam gdzie mieszkaliśmy chwilowo, bo uciekliśmy najpierw z Myśliny, jak było pierwsze ataki Ukraińców. Ale mama w pewnym momencie uspokoiła się sytuacja w sierpniu, zdecydowała się pojechać ze swoją koleżanką Ukrainką i na nieszczęście jeszcze na furmankę wprosił się 10-letni Zbyszek Radomski, mój kuzyn. No i mama pojechała zabrać rzeczy, żeby coś uratować z tego dobytku swojego domowego. No i niestety dojechała do Myśliny pod nasz dom i wyszło 3 młodych Ukraińców, 17-18-letnich. No i wtedy już sytuacja się dramatycznie zmieniła. Ukraińcy zabrali moją mamę, puścili Ukrainkę i zabrali moją mamę 2 kilometry. Zaprowadzili ją do Obłab. Tam była centrala bandytów i tam moją mamę trzymali przez noc. Powiedzieli Ukraińcy, że jeżeli przyjdzie Stefan, mój ojciec, to oni mamę moją i Zbyszka Radomskiego puszczą. Oczywiście mój tata nawet nie wiedział o tym w tym momencie, że jest taka możliwość wymiany jeńców, że tak powiem. No i 15 sierpnia w piękne święto Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej Królowej Polski, moja mama rano została wyprowadzona ze Zbyszkiem 2 kilometry, tam gdzie grzebią padlinę, i tam siekierami została zamordowana. Mogę dodać tylko, że mama była w 6 miesiącu ciąży i bandyci ci powinni wiedzieć, że takie kobiety podlegają jakiejś ochronie, elementarnej ochronie.
W naszych audycjach pamiętaliśmy także o naszych rodakach i ich sytuacji na dzisiejszej Białorusi. Rozmawialiśmy m.in. z panią Angeliką Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, jak się okazało, na 2 tygodnie przed jej aresztowaniem.
Halo, halo, czy państwo mnie słyszą? Super. Sytuacja, która miała miejsce ostatnio i wydalenia polskiego konsula z Brześcia. Oczywiście traktujemy, że jako działania przeciwko też mniejszości polskiej na Białorusi, jako działania antypolskie, bo tu chodzi też o wątek historyczny, o żołnierzy niezłomnych i pamiętając czasy jeszcze z 2005 roku, no to władze szukały jakiegoś pretekstu, żeby prowadzić różne działania nieprzyjazne, antypolskie. No i między innymi tak traktujemy jako też uderzenie w szkolnictwo polskie i w naszą historię wydalenia konsula polskiego z Brześcia. Związek Polaków działał w warunkach nieuznawania już 17 rok, znaczy od 2005 roku, no więc były podczas tych 16 lat były bardzo mocne uderzenia, były areszty, były prowokacje, były podrzucenie narkotyków dla mnie na granicy. No takie działania były stosowane przez władze. Było wydalenia konsulów polskich. Maksymalnie w ciągu 16 lat jest ograniczanie liczby uczących się języka polskiego. Jest likwidacja nauki języka polskiego w szkołach na terenie Białorusi. Było nie tak dawno groźba, też dla mnie grożono, że jeżeli zorganizuję jarmark Kaziuki, to też spotkam się z ostrą restrykcją w stosunku do mnie i działaczy związku, które będą na tych uroczystościach.
Pamiętamy o pozostających w areszcie Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie, a także o innych prześladowanych Polakach, m.in. kapitan Weronice Sebastianowicz, tych, którzy pozostali na Białorusi i tych, którzy zmuszeni byli z niej wyjechać. Opowiadał nam o tym Andrzej Pisalnik, sekretarz zarządu głównego Związku Polaków na Białorusi, dziś mieszkaniec razem z rodziną Sopotu.
Sytuacja wygląda bardzo kiepsko, bo przede wszystkim powinniśmy na samym wstępie powiedzieć, że bardzo mało informacji dociera od kolegów, co potwierdzają też polscy dyplomaci, którzy podejmują starania, żeby się spotkać z kolegami, dowiedzieć się o ich sytuacji rzeczywistej, bo docierały wcześniej już informacje, a myślę, że mogłyby się potwierdzić, że koledzy mają problemy zdrowotne, albo kolega Andrzej Poczobut na przykład przechorował na COVID w więzieniu. Miał też problemy sercowe, czyż ma chore serce, więc powinien zażywać odpowiednich tabletek, odpowiednie leki przyjmować, żeby podtrzymywać kondycję zdrowotną sobie. Pojawiały się też informacje, że sercowe problemy zaczęła mieć pani prezes Angelika Borys i nie wiemy, czy otrzymała należną pomoc w tej sytuacji tam w więzieniu, bo więzienie w rodzinie, w którym przybywają, należy do najcięższych więzień na Białorusi. Jest uważane za jedno z najcięższych, za więzienie, w których warunki przetrzymywania więźniów są takie, że nie należy mówić nawet o pozbawieniu tych więźniów wolności, tylko o tym, że ludzie, którzy tam trafiają, są brani na tortury i to należy twardo powiedzieć, że to jest torturowanie ludzi, więc nasi koledzy przybywają w warunkach, które należy porównywać do tortur. Mamy świadectwo koleżanki Ireny Biernackiej, koleżanki Marii Ciszkowskiej, koleżanki Anny Paniszewej, które potwierdzają, że warunki przetrzymywania więźniów w tym więzieniu są fatalne i po prostu nieludzkie. I to, co się tam dzieje, to jest katastrofa humanitarna, o czym należy mówić głośno na cały świat.
I tak oto, drodzy Państwo, w telegraficznym skrócie podsumowaliśmy miniony rok w naszej kresowej audycji. Dziękujemy Państwu za wspólne radiowe wędrówki po kresach w ubiegłym roku i liczymy oczywiście na tegoroczne wspólne z Państwem spotkania w każdą sobotę w Radiu Gdańsk. Jak zawsze między 17 a 18.
Życzymy Państwu w nowym roku przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. I mamy nadzieję, że będą Państwo co tydzień zaglądali do naszego kresowego saloniku. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia za tydzień 8 stycznia.
A na zakończenie naszego dzisiejszego z Państwem spotkania dedykujemy naszym słuchaczom zarówno w macierzy, jak i tym rozsianym na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej utwór z przekonaniem, że inaczej być nie może. Dzisiejszą noworoczną audycję zrealizowała Julia Baranowska. Thank you.
przyjdą dni. Słońce lśni po burzy, o szczęściu serce śni. O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć nie w chmurzy, wszystko będzie dobrze. Bądź pewny, że musi tak być.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.